Tu Wojciech Cejrowski. Przypominam, u innych czarny piątek, czarna sobota, czarny tydzień, a u mnie są złote okazje i jest złoty tydzień i złote ceny przez cały tydzień. I adres sklepkolonialny.com.
Studio Dziki Zachód.
I zamknąłem okno od tarasu i balkonu, gdyż przyszedł facet z wiertarką. W Ameryce dzięki Trumpowi trwa boom gospodarczy. W Polsce też go widać. Strasznie dużo się buduje. Strasznie niedobre słowo. Bardzo dużo się buduje i bardzo dobrze, że się buduje. Ludzie uciekają z gotówki w Polsce. Ci, którzy jakąś mają, albo kończą rozgrzebane budowy, bo widzą, co się dzieje z wartością pieniądza i z inflacją, albo rozpoczynają szybko nowe. Ja też się zastanawiam, czy przerzucić trochę forsy do Ameryki i kupić kolejny dom na wynajem, bo tu stopa zwrotu jest taka, że po 11 latach mi się zwrócił ten zakup z czynszu. W Polsce po 30 kilku. To kiedyś liczyłem i stale liczę, sprawdzam to nigdy nie tego. Czy może kupić magazyn na moje operacje handlowe na sklep kolonialny, żeby więcej towaru przerzucać, ale sprawdzałem też ceny magazynów pod Łodzią i magazynów niedaleko Gliwic i magazynów na Pomorzu. Tak, i tam 400 metrów hali magazynowej mi jest potrzebne. I porównywałem, jakie są ceny w Polsce i w Ameryce. Ile trzeba wyłożyć grosza, żeby taki zwykły magazyn kupić, nie dom ze złotymi klamkami. To magazyn, czy to pod Łodzią, czy pod Gliwicami, czy na Pomorzu, kosztuje tyle, co dom na ładnym wzgórzu niedaleko Denver z widokiem na piękne góry. Dom normalny, mieszkalny. Gotowy do kupienia dla rodziny z trzema sypialniami i trzema łazienkami.
Ile kosztuje?
Tyle samo, co magazyn w Polsce.
A ile
w Polsce
magazyn? Za magazyn...
No bańkę kosztuje. 1 000 000 złotych musisz zapakować. Albo 800 tysięcy. No to takie o. Magazyn nie budowany od zera, tylko gotowy do użycia jakiś. Budowanie to nie wiadomo, ile cię kosztuje, bo inflacja galopuje w Polsce. Mam nawet na to kwity tu z lewej strony na krzesełku, jak galopuje inflacja. No to za 800 tysięcy złotych dom w Denver mogę kupić.
Ale widziałem,
Denver,
że...
Colorado, akurat tam nie chciałbym mieszkać, bo tam walą marihuanę od jakiegoś czasu. Pierwszy stan chyba, który zalegalizował, i centrum Denver, które wspominam, dwa razy na występy jeździłem, raz z moim ojcem wiele lat temu i niedawno, 3 lata temu do Polonii tam pojechałem, to nie to samo Denver. To było przepiękne centrum miasta, fajnie się chodziło, a teraz po prostu junki leżą wszędzie.
Ale zapalisz sobie takiego jointa i będziesz głosował na Bidena i wtedy nie będziesz miał kłopotu z w ogóle z niczym, tak na dobrą sprawę.
Był taki plakat Pongowskiego, plakaty te, papierosy.
Ale to papierosy, ale papierosy.
To i ja to przetłumaczyłem, że papierosy są takie same jak Biden.
Słuchaj, ale...
Natomiast powiem Państwu wszystkim, którzy chcą legalizacji marihuany. Ja nigdy nic nie paliłem, mam jedno płuco, w związku z tym też zwalczam palenie. Lubiłem tylko fajeczkę mojego dziadka, ale to jeszcze wtedy mały byłem. I czasami utrzymywaliśmy tę fajeczkę w żarze, bez zaciągania się, tylko takie lekkie pik-pik robiliśmy, jak dziadek przysnął na ławeczce w słońcu, w osieku koskurcza, to robiliśmy takie cuda. I on się budził po 3 godzinach, mówi, bardzo dobry tytoń, żeśmy ktoś tutaj mnie kupił, bo nie wygasła do tej pory. Natomiast jestem, zwalczam palenie, natomiast no mam dużo doświadczenia w związku ze zwalczaniem palenia. Jestem nadwrażliwy na dym i tak dalej, obserwuję, jak mi ktoś kopci, to go przepędzam zaraz. Czuły jestem, lepszy mam węch też od palaczy. I powiem Państwu, z moich obserwacji 50-letnich wynika, że dużo fajniej pali się marihę, gdy jest nielegalna. Widziałem to w całej Ameryce Środkowej, widziałem to w Meksyku, u turystów, u hipisów, u starszych, u emerytowanych hipisów, co dzisiaj mają po 50 lat i wnuki i mają wspomnienia z czasów gubernatora Ronalda Reagana w Kalifornii, kiedy nielegalnie popalali, przepraszam, zawsze dużo przyjemniej pali się, gdy ona jest nielegalna, a kiedy jest legalna, to traci urok.
3,79. 3 złote i 79 groszy płacimy za $1.
Tak, jest spadła, teraz czas kupić.
Spadł dolar po prostu, poleciał tak w dół. Kto go uratuje?
Nie, może złotówka się wzmocniła. To, że uwaga, ludzie często jak słyszą słowo spadła, to im się wydaje, że to jest talerz, że dolar jest jak talerz. Jak spadł, to znaczy, że się potłukł albo ukruszył, coś z nimi jest nie tak. Otóż w gospodarce to jest tak, że wielu gospodarkom czasami opłaca się, żeby ich waluta była słaba. Znowu słowo słaba też jest niedobre, bo nam się wydaje, że to jest wadliwe coś, że jest słabe. Otóż nie. Czasami chcemy, żeby jakiś element był słaby. No na przykład bezpiecznik wkręcamy do tablicy rozdzielczej. Teraz są już takie elektroniczne, które robią flip. Natomiast kiedyś się wkręcało korki. I my chcemy, żeby ten drucik był odpowiednio słaby i się przepalił w momencie, gdyby za duże napięcie miało iść. Z pieniędzmi jest podobnie. Otóż kiedy dolar jest słaby, to opłaca się ludziom z zagranicy kupować amerykańskie dolary. Opłaca się przyjechać na Florydę na wakacje, gdzie teraz jest bajecznie tanio na Florydzie częściowym, no to nie był lockdown, tylko po ograniczeniach w hotelarstwie, w barach i tak dalej, które były na wiosnę, to jest ich dobry sezon, wiosna. Wiele osób nie pojechało na Florydę, w związku z tym wiele biznesów nie zarobiło pieniędzy. Teraz na Florydzie jest tanio i jak człowiek ma do wyboru, czy chcemy pojechać do Meksyku, czy chcemy pojechać na Florydę, to w momencie, kiedy dolar jest tani, to część osób wybierze Florydę. Dla Florydy to jest dobrze, że dolar jest słaby, że dolar spadł na 3,70, a nie jest po 4,20. Dla Florydy, dla gospodarki Florydy w tym konkretnym kontekście turystycznym to jest dobrze, że dolar jest słaby. Więc proszę, słysząc dolar spadł, od razu nie skreślać dolara, że to niedobrze. Właśnie czasami dobrze, że spadł.
Ale nie mów tak dłużej, nie zachęcaj do wyjazdu na Florydę, bardzo cię proszę.
Ale dlaczego? Trzeba się rozpraszać się trzeba. Nie wiem w związku z tym, czemu służą te wszystkie przepisy w Europie idiotyczne, służące zagęszczaniu ludzi. No na przykład ferie. Przeczytałem, że ferie. Zażyłem tabaki i wyciekła mi z nosa, więc musiałem się przetrzeć teraz. To stąd te szelesty są.
Kichnij. Kichnij.
Kichnąłem na piosence. Na piosence sobie kichnąłem.
To się nie liczy.
Od klimatyzacji czasami mi się robi glut w nosie po nocy, w związku z tym to tabaka psik. To przeczyszcza. A psik. Nie chcesz, żebym twój mikrofon firmy Rode drogocenny obsmarkaczył teraz kociewską tabaką. W związku z tym kicham na piosence w pewnym oddaleniu od mikrofonu i nie chcemy przesterów też. O czym to mówiliśmy, zanim mnie zwiodłeś
z prostej drogi? Żebym tylko pamiętał. Ja ciągle myślę, wiesz o czym, o spotkaniu w Pelplinie.
Że ferie, powiedziałem, ferie. Zagęszczono ferie, bo będą ferie w tym roku w jednym terminie, ogłosił rząd. I cała masa jest takich przepisów, które zagęszczają ludzi zamiast rozpraszać. No, na przykład godziny policyjne w Europie, kiedy nie wolno wychodzić z domu. No jeżeli ktoś uprawia jogging, to nie zmuszajmy go, żeby uprawiał go, kiedy jest gęsto od jogujących, tylko jak to jest nocny marek z korporacji, niech sobie uprawia jogging o 3 nad ranem. To spowoduje rozproszenie ludzi. Windą, jak będzie w bloku zjeżdżał o 3 nad ranem, to też jest mniejsza szansa, że nakichamy na siebie nawzajem. Więc wszystkie te przepisy, które ograniczają godziny urzędowania sklepów, przeróżnych miejsc, w odwrotną stronę to powinno być. Rozciąganie, że urząd gminy jest otwarty 24 na dobę, a nie przez 2 godziny i trzeba się umawiać. No kompletnie bezsensowny kierunek, nielogiczny.
A wiesz, jakby...
Więc ja zachęcam ludzi do wyjazdu na Florydę, żeby się rozproszyć trochę.
Albo do Meksyku, bo jest jeszcze taniej.
Albo do Meksyku. W Meksyku rzeczywiście jest jeszcze taniej, tylko Meksyk jest nie dla wszystkich, jest taki bardziej zdezorganizowany i tak dalej. Nie każdemu się
ale
musi podobać,
co,
mnie się bardzo podoba.
Gdybyś był odważny i podejmował odważne w życiu decyzje, to już byś teraz miał swój biały dom wybudowany. A teraz zamiast o białym domu mówisz o jakiejś hali, o jakimś magazynie. Nie podoba mi się to.
Uwaga, żeby wybudować, taki mam koncept, żeby w Polsce postawić replikę białego domu w skali 1:1.
I zaprosiłbyś Trumpa i po prostu by było wiadomo, on jest prezydentem, dostałby komputery, by nadal rządził, byśmy stworzyli pewien rodzaj taki, bym powiedział, teatru naturalnego.
To już Jan Pietrzak miał taką koncepcję, żebyśmy wypowiedzieli wojnę Stanom Zjednoczonym i po 5 godzinach się poddali. to jestem cały czas zwolennikiem tej koncepcji, pod warunkiem, że królem w Stanach Zjednoczonych jest Trump. Żeby okupacja nastąpiła za pomocą Trumpa, to by się zrobił porządek w Polsce dosyć szybko. Sędziów by wymienił, na przykład w Ameryce wymienił, masę sędziów wymienił. Demokraci na końcu Obamy byli tak głęboko przekonani, że Hillary Clinton wygra. Tak głęboko sami siebie oszukali, czytając wyniki badań sondażowych. Tych wszystkich sondażystów należałoby wywalić, bo oni w tych wyborach też przewidywali, że demokraci zwyciężą, będzie fala błękitu i przejmą obie izby, dolną i górną, czyli kongres i senat przejmą i będzie ogromna fala. Z tej fali nic się zrobiło i mają zagrożoną większość nawet w dolnej izbie, bo zwyciężyli republikanie. W związku z tym oni w tych sondażach tak mocno przewidywali pod koniec Obamy, że wygra Hillary Clinton, bo przecież inaczej być nie może, ten pomarańczowy człowiek sobie nie da rady, tak dalece sami siebie oszukali, że nie nominowali sędziów. I kiedy jednak wygrał Trump, to przez lenistwo Obamy, bardzo podobne do lenistwa Tuska, który w gałę poszedł rypać, ale nie robił, lenił się w robocie premiera swojego. Przez lenistwo Obamy było nieobsadzone cała masa stołków i z tego skorzystał Trump i wymienił sędziów. Powywalał ubeków i powsadzał takich, którzy szanują konstytucję amerykańską.
No pięknie.
No pięknie. Nie wiem już, na jaki temat mówimy, ale staram się jakoś, jak mnie zrzucisz z torowiska, to staram się jakoś wrócić na torowisko. Nie wiem, czy na to samo.
Ale wiesz co, porozmawiamy o Polsce po piosence.
Proszę bardzo. Ależ oczywiście, to piosenka teraz będzie bardzo prosta. Politycznie niepoprawny. I śpiewa dwóch gości i pchają się do mikrofonu, który bardziej.
Zestawy prezentowe. Łatwy gotowiec. Przychodzi i z głowy.
sklepkolonialny.com.
Studio Dziki Zachód.
To tylko...
Żeby wybudować biały dom w Polsce, to muszę najpierw mieć magazyn i zarobić tak ze 3 miliony dolarów, żeby biały dom wybudować, więc jeszcze mnie trochę brakuje.
Naprawdę?
No, jakbym zebrał wszystko, to mi nie brakuje, ale muszę mieć dywersyfikację, bo Unia Europejska idzie do kanalizacji, rozwala wszystko, lockdowny robi, niszczy własną gospodarkę, niszczy węgiel, wszystko niszczy, co może tylko zniszczyć. Takie szatańskie pomysły na niszczenie ludziom przyjemności, niszczenie komunikacji, niszczenie międzyludzkiej komunikacji poprzez nałożenie kagańca na ryj. Nie wiesz, czy się ktoś uśmiecha, czy nie. Unia Europejska się tak niszczy radykalnie w ostatnich latach, że ja owszem, trzymam trochę biznesu w Polsce, bo to jest dobry kraj i mój ukochany i moja mateczka i mam tam krewnych i zatrudniam ludzi, których nie chcę po prostu zwolnić, zrezygnować ze wszystkiego, tylko walczę cały czas, jak wszyscy prywaciarze. Walczymy cały czas, żeby przetrwać w tych trudnych warunkach. No ale jednocześnie muszę planować upadek kompletny Unii, a co będzie wtedy, jak oni wszystko zamkną i biznesy popadają, więc nie mogę zgarnąć wszystkiego z trzech kontynentów i władować w jeden biały dom w Europie. No i dlatego nie mam tak wyłożyć trzy grube balony na biały dom w jednym miejscu, bo bym sobie zrobił być może krzywdę.
Bardzo ci współczuję, ale z Unią Europejską nie jest tak źle, bo sobie wydrukuje pieniądze. Europejski Bank Centralny wydrukuje pieniądze, doda pieniądze, te pieniądze się rozejdą i będzie wszystko bardzo pięknie.
Tak. Będzie wszystko bardzo pięknie. Proszę sobie pójść do antykwariatu, który sprzedaje numizmaty oraz banknoty z czasów przedwojennych i zobaczą tam państwo na przykład niemieckie banknoty, gdzie jest 10 milionów marek w jednym papierku. To drukowanie pieniędzy prowadzi do takiej mniej więcej sytuacji. Powinno się drukować w gospodarce produkty i usługi, a dopiero jak coś powstanie, to pod to coś dodrukować pieniędzy, no, żeby mógł nastąpić obrót gospodarczy.
Jest nowa ekonomia, nowy rozdział w ekonomii. Możesz sobie drukować.
Tak, jest tak zwany reset i przebudowa kapitalizmu w jakimś innym kierunku.
No
tak,
właśnie,
tak,
i to i te idee.
No i dlatego ja na trzech kontynentach rozkładam swoje i jeszcze na trzech kontynentach razy po dwa kraje w każdym, żeby jakoś się ewentualnie obronić przed głupimi decyzjami tu albo siu.
A Afryka?
Afryka nie. Afryka nas nie lubi, nas białych ludzi, cały czas mają na nas żyłę. I w związku z tym tam się trudno inwestuje. Jak jesteś urodzony w Afryce, masz jakąś przeszłość, typu jesteś Brytyjczykiem, trochę z Kenii, a trochę z Londynu, to może umiesz, natomiast ja nie umiem Afryki, w związku z tym nie.
No to dobrze, to potrafimy obaj. Polskę, w Polsce trwa strajk kobiet. Przeczytałem przed chwilą na portalu Interia, że jak panie studentki przykuły się do bramy Ministerstwa Edukacji Narodowej i że trwają w rozmaitych miejscach, nie wiem czy tylko w Warszawie, czy też w innych miastach w Polsce, blokady. I z tym tutaj nad Wisłą żyjemy.
Rozumiem. Jak ja słyszę hasło strajk kobiet, to mi się zawsze wydaje, że to wobec męża jakiś strajk, że do sypialni nie wpuści czy coś takiego. Bo rozumiem strajk kolejarzy. Rozumiem strajk bibliotekarzy i wśród tych bibliotekarzy na przykład większość stanowią kobiety. To taki strajk rozumiem, bo jakieś interesy swoje pracownicze strajkują. Natomiast hasło strajk kobiet, takie ogólnikowe, to mi się wydaje dziwaczne. Co bym robił, gdybym był ministrem w ministerstwie, do którego bramy przykuły się jakieś panie? Ja bym zaprosił księdza i pomodlił się o mróz. I to sprawę by załatwiło dosyć szybko. Albo takie listopadowe, mokre deszcze tak z chłodzikiem odpowiednim. Tak to załatwia sprawę, nie trzeba policji z sikawką wysyłać.
Tak jest właśnie w Warszawie. 3 stopnie, pada deszcz, jest zimno, jest odpowiednia temperatura do takiego poczekania, aż owoc dojrzeje.
I jeszcze bym tam poszedł do nich i ufundował, to już nie jako minister, ufundował dodatkowe łańcuchy i kłódki, żeby więcej tych kobiet się przypięło. Jak one tak razem posiedzą przypięte, kobiety są, no dużo mówią, są bardziej kłótliwe od mężczyzny. Mężczyzna krócej załatwia konflikty. To jest psychologia, to nie jest seksizm. Mężczyźni owszem się pożrą, dadzą se po ryju albo się rozejdą i sprawa jest załatwiona tak czy siak. Natomiast kobiety każdy konflikt długo negocjują. Dużo dłużej od mężczyzn. Jakby tam im się więcej przykuło, rozdałbym krowie łańcuchy, takie długie to są łańcuchy ze szpikulcem na końcu ze wsi. Krowy nam Unia Europejska kazała zlikwidować, więc już krów nie ma teraz, mleka nie, w Osieku nie ma od kogo kupić, bo są dwie krowy tylko u mnie w okolicy. Ja tam mam znajomości, to czasami mi szklankę podaruje pani Egertowa, ale na tym się kończy krowi biznes. To bym te łańcuchy nieużywane, zardzewiały rozdał większej ilości tych pań, niech się skują. I jakbym im dawał kłódki, to takie o łamliwych kluczach, jakieś wadliwe, takie co mi leżą na magazynie, nie mogę sprzedać, bo Chińczyk dziadostwo przywiózł do Europy i my się z tym boksujemy. A jeszcze przy zamykaniu na kłódkę niech się złamie kluczyk albo zgubić go. Po jednym kluczyku tylko i niech siedzą przykute masowo tam. No w ogóle bym się nie przejmował. Minister ma inne wejście albo helikopterem niech se na dachu wyląduje.
A co, masz rozwiązanie na każde zjawisko?
Nie. Na każdą nie, no ale przemyśliwam sprawy. No jak, co tu w Polsce zrobić, żeby było dobrze? No cały czas się martwię o to, to jest moja mateczka. Co zrobić, żeby mateczka była zdrowa? Żeby mateczka na bogato żyła, a nie na biednie.
Powiedziałeś, no, że na tym krześle po lewej stronie leżą jakieś notatki. Jakie?
Leżą, tak. Leżą. No pierwsza jest akurat jeszcze taka trochę covidowa. Minister zdrowia stwierdził, że najgorsze już mamy za sobą. I ja od razu się włącza mi czerwone światło. Na jakiej podstawie on stwierdził, że najgorsze mamy już za sobą? Skąd on wie? Czy nie wie, co będzie w grudniu? Więc dlaczego mówi, że najgorsze mamy już za sobą? To jest takie gadanie, taki budyń, żeby się zrobiło lepiej na konferencji prasowej, kiedy on wygłasza te tezy, niczym nie poparte. I dziennikarz żaden ręki nie podnosi, mówi, panie ministrze, bardzo się cieszę, że najgorsze mamy za sobą, ale konkretnie na liczbach. Jak pan do tego doszedł, że mamy już za sobą? Czyli co, już nie będzie wzrostu, tylko pan będzie zdejmował ograniczenia? Na czym polega, że najgorsze mamy za sobą?
Powie, ależ panie redaktorze, 15 tysięcy osób tylko zachorowało w ostatnich 24 godzinach. Nie czytał pan tego wszystkiego, tego raportu pan nie zna?
Czytałem.
Mamy za sobą, proszę pana.
Czytałem,
proszę mi takich pytań nie zadawać, proszę pana.
Ale na jakiej... podstawie pan twierdzi, że jutro nie zachoruje 30 tysięcy?
Na podstawie mojej wiedzy, proszę pana, i wieloletniego doświadczenia medycznego. Jeżeli mniej osób jest chorych, to mniej osób jest zarażonych. Czy pan tego nie rozumie, panie redaktorze?
Nie, proszę mi to wyjaśnić, bo ja nie mam takiej wiedzy jak pan.
Potrzeba było chodzić do szkoły, proszę pana, a nie po prostu się mądrzyć na tych konferencjach prasowych.
Ale nie wszyscy są tacy mądrzy, a pan jest na usługach. Służącym pan jest, minister znaczy sługa, i proszę mojej babci wytłumaczyć, co pan ma na myśli, mówiąc, że najgorsze mamy za sobą.
Mogę pana babci...
Bo jej się należy, ona płaci panu, więc się należy jej wyjaśnienie.
I niech siedzi babcia w domu, to się wtedy nie zarazi, to mogę panu powiedzieć.
Wiedza medyczna mówi, że od siedzenia w domu, i to jest kolejny wycinek, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o tym, że 80% Polaków utraciło w dużym stopniu odporność swoją poprzez siedzenie w domu.
Przede wszystkim utraciła chęć wychodzenia z tego domu. To jest najgorszy syndrom. Po prostu siedzą w domu i już nie chce im się wychodzić. Myślę sobie, ja właściwie po co mam wychodzić? I to jest to pytanie, które zadają sobie ci, którzy siedzą w domach, a dużo osób siedzi.
Tak, i żerą pizzę, bo jest łatwo zamówić, łatwiej niż pójść na zakupy i gotować we własnym domu, a już się coraz mniej ludziom chce. I obserwujemy to zjawisko też w Stanach. W Stanach to jest liczone, że liczba depresji wzrosła. To się patrzy na przykład po tabletkach na depresję, kupowanych teraz, a kupowanych rok czy półtora roku temu. Więc widzimy, że wzrosła radykalnie, sprzedaż gorzały. Czyli idziemy w kierunku alkoholizmu. Gdyby minister zdrowia się pofatygował w Polsce sprawdzić, w Polmosach, wystarczy zadzwonić do ich, jest tam 20 w całej Polsce. Czy wam wzrosło sprzedaż towaru waszego, czy może nie? I będziemy obserwowali wtedy, że gorzała wzrosła, depresja wzrosła, odporność spadła. Obserwowaliśmy te wszystkie zjawiska, byśmy obserwowali, więc na jakiej podstawie osłabiony naród jest informowany, że mamy już wszystko za sobą?
Ja bym inaczej powiedział, jak sprzedaż spadła z polmosów, to depresja wzrosła. To niekoniecznie, że jak wzrosło jedno i drugie, to jest taka, jest być może mniej, to znaczy gorzej.
Masz rację, natomiast w Ameryce wzrosły oba te wskaźniki i w taki sposób, że nie można twierdzić, że to jest jakiś przypadek, błąd statystyczny czy kwestia pogody.
Czyli można podważyć wyniki wyborów, no bo ludzie, którzy mają depresję, nie powinni głosować, no bo w depresji podejmuje się niedobre decyzje. Przecież to wiemy. Sprzyja, no, myśli i po prostu psycholog powinien, Trump powołać psychologa, psycholog stwierdzi, jest depresja, jeszcze raz musimy głosować po pandemii, a nie w trakcie pandemii będziemy głosować. Uwaga. I wybierać prezydenta.
Kochany mój Krzysztofie Skowroński, jest różnica radykalna między Ameryką a Europą. W Ameryce mamy demokrację, w której 51% ludzi decyduje o 49%, które przegrały w głosowaniu. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy republikę konstytucyjną, czyli rzecz wspólną. Konstytucja amerykańska zapisuje prawa indywidualne każdego obywatela, natomiast konstytucje europejskie zarządzają prawami zbiorowymi tej demokratycznej większości. Ja wiem, że to jest trudne, a została nam jedna minuta, więc nie wytłumaczę tej różnicy. Ona jest kardynalna. Wszędzie używamy słowa demokracja, tu demokracja, tak. Narzędzia demokratyczne są w Ameryce używane, natomiast tutaj jest republika, Rzeczpospolita, wspólna obywateli. Republika konstytucyjna, czyli konstytucja gwarantuje tobie jako osobie, każdemu obywatelowi amerykańskiemu pewne prawa. Natomiast w Europie mamy zwykłą, wulgarną demokrację, w której 51% ludzi decyduje o całej reszcie.
I nie ma na świecie sprawiedliwości, bo teraz Wojciech Cejrowski wskoczy do morza.
No jest sprawiedliwość, wskoczę do morza.
To jest niesprawiedliwość.
Należy mi się raz na jakiś czas wskoczyć do morza i urlop i tak dalej, bo tak sobie życie urządziłem. Pursuit of happiness to jedna z tych ważnych rzeczy w Ameryce. Life, liberty and pursuit of happiness.
Uważaj na tego rekina.
Mam prawo do życia, do wolności i do podążania ku mojemu osobistemu szczęściu. Poszukiwania tego szczęścia, zdobywania go, prowadzenia biznesu, jeżeli mnie się to podoba, albo studiowania historii nieocenzurowanej.
Godzina.
No więc moje poszukiwanie szczęścia dzisiaj to pójdę do morza sobie tak. A za tydzień gdzie będę, nawet jeszcze nie wiem, bo ja nie planuję wakacji, tylko tak na rympał jadę.
I usłyszymy się za tydzień o godzinie 17 czasu polskiego. Studio Dziki Zachód i Wojciech Cejrowski. Wszystkiego dobrego.
Bye!
Bye!
Studio Dziki Zachód.